nasza kolejna w życiu, trudno już zliczyć, która pierwsza sobota miesiąca, która jest naszym absolutnie bezinteresownym wyrażeniem wdzięczności Matce Najświętszej za jej wierność Synowi Bożemu, a jednocześnie za naszą niewierność jej Synowi. Wypadałoby na samym początku powiedzieć słowo przepraszam za ten zaimek naszą niewierność, ale nie wycofam się z tego. Bogu dzięki ze względów czysto takich roztropnych. Mówię za naszą niewierność, a nie za waszą niewierność, żeby grad kamieni nie posypał się w moją stronę. Ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to coś, co niewierność Jezusowi Chrystusowi naprawdę występuje w naszym życiu. Co nie jest powodem do chluby dla nas. Też gdybyśmy się zapytali tak na ulicy, czy chociaż wychodząc po kolędzie, czy jesteś wierny Bogu, to odpowiedź byłaby oczywista. No jakżeż nie? Oczywiście. A czy jesteś wierny Jezusowi Chrystusowi? Również nie mielibyśmy najmniejszych rozterek, że tak jest. No, jeśli nie my jesteśmy wierni, to kto może być inny wierny poza nami Jezusowi Chrystusowi? Jest to jednocześnie dzień dzisiejszy, nasze czwarte spotkanie w ramach Sobót Królowej Polski, w czasie których podejmujemy na nowo, czyli podnosimy z zapomnienia jasnogórskie śluby narodu polskiego, podnosimy je między innymi poprzez podjęcie trudu. I tutaj nie będziemy bawić się w jakąś specjalną delikatność, ale tak to dokładnie ma wyglądać, bo podniesienie ich ma polegać na tym, że po prostu mamy je znać, czyli prawie że nauczyć się ich na pamięć. Mam tutaj zawsze przy takim terminie jak nauka na pamięć refleksje Romana Brandstettera, którego nauczyciel Żyd uczył Biblii, Starego Testamentu oczywiście, więc całe fragmenty kazał uczyć mu się na pamięć. A kiedy Roman był bardzo, jakoś tam mało wydajny w tej nauce, to ten nauczyciel co robił? Tłukł go kijem po łapach. I Roman się bronił, mówił, ale ja tego nie rozumiem, dlatego się nie uczę. Na co nauczyciel odpowiada, ty masz to umieć, a później zrozumiesz. Dokładnie tak jest z tym świętym tekstem jasnogórskich ślubów narodu. My mamy je umieć. A jeśli nawet ktoś nie rozumie, to zrozumienie przyjdzie później. I najlepszym sposobem na naukę jest takie nieustanne, ciągłe powtarzanie tych słów i one wówczas absolutnie zalegną w naszej głowie, w naszej pamięci. I w tym miesiącu, a jest to już ostatni tydzień, który rozpoczynamy, jeśli chodzi o pracę nad pierwszym przyrzeczeniem, pierwszym ślubowaniem wyrażonym w słowach wzywamy Twojego orędownictwa, abyśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu, Jego pasterzom i Ojczyźnie naszej świętej przedniej straży chrześcijańskiej. I dalej, przyrzekamy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby Ojczyzna nasza była rzeczywistym, nie iluzorycznym, nie na miłym, ale żeby była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, gdzie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Aby nasza Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Podstawowym elementem w tej pracy jest praca nad sobą, nie nad drugim człowiekiem. A zatem zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy ludźmi wiernymi Bogu? W jaki sposób sprawdzić to, czy jesteśmy ludźmi wiernymi Panu Bogu? Łatwiej nam będzie zrozumieć to pytanie i jednocześnie postawić siebie samego w Jego świetle wówczas, kiedy przypomnimy sobie te słowa Pana Jezusa, które On wypowiada do swoich apostołów. Czyli do tych, którzy byli niejako narzędziami w Jego ręku, bezpośrednimi współpracownikami w głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu człowieka. To byli właśnie apostołowie. To apostołów Pan Jezus uczynił pierwszymi ewangelizatorami, czyli tymi, którzy w Jego imieniu szli tam, gdzie On zamierzał przyjść. I wysyłał ich tylko i wyłącznie po to, żeby oni, no właśnie, robili taki zaczyn ewangeliczny. Żeby poprzez powtarzanie słów zasłyszanych od Jezusa Chrystusa przygotowywać ludzi do bezpośredniego spotkania z Jezusem Chrystusem, który jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Co wówczas Pan Jezus powiedział w czasie jednej z kateches wygłaszanych właśnie tylko i wyłącznie do swoich apostołów? A mianowicie wypowiada bardzo trudne słowo. Trudne, bo mówi w ten sposób. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. Że raz jeszcze ten fragmencik Pisma Świętego, czyli słów, które wyszły z ust Boga i są adresowane do nas. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. I wróćmy do pytania, które postawiłem wcześniej, chociażby właśnie w kontekście mojej prośby, czyli przeze mnie prośby Jezusa Chrystusa, polegającej na tym, aby codziennie mieć kontakt z tekstem jasnogórskich ślubów narodu i odpowiedzmy sobie w ciszy, we wnętrzu własnego sumienia, na ile byliśmy wierni pasterzowi tejże parafii. To taki mały bilans z tego miesiąca, który zamykamy. Na ile i czy w ogóle byliśmy wierni? Nie mówię tego dlatego, aby komukolwiek zrobić przykrość, broń Boże, ale mówię to po to i tylko po to, żeby uwrażliwić nasze sumienie. co się tutaj gdzieś nieustannie dokonuje, bo przecież nikt z nas, którzy mamy przez sakrament kapłaństwa udział w głowie Jezusa Chrystusa, w głowie Kościoła, tego pięknego organizmu, czyli którzy mamy sakramentalny udział w misji nauczania, duszpasterzowania świata, to co głosimy, nie mówimy dla własnej chwały, ale dla waszego i swojego zbawienia. I warto na to wszystko, co tutaj jest mówione z ołtarza słowa, patrzeć poprzez właśnie pryzmat tych chrystusowych słów. Kto was słucha, Chrystusa słucha. Kto wami gardzi, Jezusem Chrystusem gardzi. I pójdźmy jeszcze dalej, to jest bardzo głęboka prawda. A kto mną gardzi, mówi Chrystus, gardzi tym, który mnie posłał. I kolejnym terminem, który warto postawić sobie dzisiaj przed oczyma, to jest to prawie że bajecznie brzmiące Ojczyzna nasza święta, przednia straż chrześcijańska. Bardzo lubię to stwierdzenie. Przyrzekamy, abyśmy dochowali wierności Ojczyźnie naszej świętej. Patrzcie, w jakim rozdźwięku jesteśmy, czy są ci, może są ci, którzy z jakimś obrzydzeniem mówią o naszym ojczystym domu. Tu między innymi warto rzeczywiście uderzyć się w piersi, jeżeli chodzi o takie diabolenie, że w naszym ojczystym domu jest źle i jest źle. Nieprawda. Nasz ojczysty dom to ojczyzna nasza święta. Kiedy patrzymy sobie na historię, to nade wszystko różnego rodzaju, różnego gatunku najeźdźcy za wszelką cenę chcieli wyrwać z tejże ziemi nie tylko węgiel, nie tylko kartofle, ale nade wszystko chcieli zdeptać świętość tej ziemi. Świętość tej ziemi. Chcieli zabrać z tej ziemi Boga i bez względu na to, z której strony najeżdżali. Czy z północy, tak jak w przypadku Szwedów, czy ze wschodu, jak chociażby w przypadku Tatarów, Turków, Rosjan, czy z zachodu, tak jak było w przypadku pierwszej, drugiej wojny światowej, czy z południa, jeśli chodzi o cesarstwo austro-węgierskie. Przychodzili tu po to nade wszystko, stając się czasami nawet takim bezmyślnym narzędziem w ręku diabła, żeby zabrać świętość naszej ojczyźnie, czyli kogo? Jezusa Chrystusa, bo tylko On jest święty. Ale na czym polega owa chrześcijańska przednia straż? To jest bardzo proste. Kiedy patrzymy sobie na Warszawę, to kiedy był tutaj okupant, to między innymi po powstaniu, będzie nam łatwiej to zrozumieć, po powstaniu listopadowym zbudował fortyfikacje wokół Warszawy. Między innymi warszawska Cytadela jest takim umocnieniem, który miał bronić miasta przed patriotyzmem notabene, przed polskością. Ale strażnica to taki punkt zbrojny, który jest wysunięty jak najdalej, który ma za zadanie jedną rzecz. Stać w obronie tego, co wewnątrz się znajduje. I z rządzeniem Bożym tak się stało, że ojczyzna nasza święta jest takim chrześcijańskim przyczółkiem, taką chrześcijańską strażnicą, przed nawałem pogaństwa i herezji, nie tylko ze wschodu. Kiedy dzisiaj spoglądamy na otaczający nas świata. Zobaczcie, przeżywamy rzeczywiście swoisty, biblijny, nie historyczny, ale biblijny potop. Czyli zalew, powódź, bezbożnictwa ze wszystkich stron. I nawet jeśli ja w pewnym okresie czasu spoglądałem z jakimś sentymentem na wschód, że tam zaczyna żyć Kościół prawosławny, ale bądź co bądź Kościół, to okazało się to straszną iluzją, czego ostatnie miesiące są aż zbyt dobitnym dowodem na fałszywość tego typu zachowania, jakiejś przedziwnej rechrystianizacji Rosji. Nie. To jest nadal dokładnie na tym samym poziomie. Są tam ludzie, którzy kierują się nie miłością wobec Boga i bliźniego, ale nade wszystko pazernością, chciwością i nienawiścią wobec Boga i bliźniego. Kiedy spojrzymy sobie na zachód, to z tamtej strony rzeczywiście kolejna powódź bezbożnictwa, które kieruje się nienawiścią wobec Boga i bliźniego. Autentycznie żywą, aktywną nienawiścią. W tym tygodniu niechcący gdzieś padły mi w ręce słowa matki Teresy z Kalkuty, która snując refleksję na temat ciężkiego grzechu ludobójstwa, który ma na imię dzieciobójstwo, czyli najdelikatniej mówiąc aborcja, mówiła, że to jest najgorsza i najcięższa wojna, która toczy się w sposób absolutnie nieprzerwany. Dlatego, że ilość ofiar idzie w miliardach. W miliardach. A człowiek, czyniąc to, niestety kieruje się nie miłością wobec Boga i bliźniego, ale właśnie nienawiścią. Wszystkie moje kochane, mamy obraz obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To było miejsce, w którym człowiek kierował się nienawiścią wobec Boga i wobec człowieka. W Warszawie pojedziemy, byliście w zeszłym tygodniu w Muzeum Powstania Warszawskiego i na Kopcu Czerniakowskim. Mój Boże, i na miejscu, na Ziemi Świętej, na Woli, na cmentarzu powstańców w Warszawie. Te miejsca są dowodem na to, że również tu w Warszawie przyszli tacy ludzie, którzy kierowali się nienawiścią, nade wszystko wobec Boga. Bo gdyby potrafili słuchać panów, gdyby potrafili słuchać, to by usłyszeli nade wszystko pierwsze i najważniejsze przykazanie. Będziesz mi to. Będziesz mi to. Nawet swoich nieprzyjaciół. Kończymy pierwszy, my jeszcze nie kończymy, za tydzień skończymy pierwszy miesiąc naszej pracy nad dochowaniem wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu, Jego pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, po to, aby, no właśnie, ten kawałeczek globu ziemskiego, któremu na imię Rzeczpospolita Polska, nie przestało być ziemią świętą, czyli ochrzczoną. Ale bez pracy tego się nie da. Na czym ma polegać owa troska o świętość naszej ojczystej ziemi? No właśnie między innymi na tym, aby dochować wierności Chrystusowi we własnym życiu. Prymas Wyszyński mówił o czymś takim jak sumienie narodowe. De facto nie istnieje coś takiego jak sumienie zbiorowe. Każdy ma swoje własne sumienie. To jest ta władza, która nieustannie podpowiada człowiekowi, To rób, a tego unikaj. To rób, tego unikaj. Ale naród to wspólnota jednostek, to wspólnota osób. Rzeczywiście, jeśli zbierze się wokół Jezusa Chrystusa 5, 10, 100, 1000, 100 000, 37 000, dla których Chrystus będzie ich sumieniem, dla których Chrystus będzie ich sumieniem, to będziemy mówić właśnie o sumieniu narodu polskiego.